Taka prośba była teraz w trakcie przerwy, żeby jeszcze powiedzieć coś na temat zawierania małżeństwa i tego, w jaki sposób Bóg to widzi. Jest taki fragment, który w księdze Malachiasza, to jest Malachiasza 2,14. Micheasza czy Micheasza? Chyba Micheasza jednak. Nie, to jest Malachiasz 3,14 sobie zobaczyłem. 2,14 oczywiście, to jest Malachiasz 2,14, przepraszam. Jak tak kontekst sobie przeczytać od 13 wersetu. Oto druga rzecz, którą czynicie. To jest to na 1019. A to druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Tu jest wprost napisane, jak Bóg widzi małżeństwo, bo małżeństwo zostaje zawarte jako przymierze. I przymierze dla Boga to jest rzecz bardzo ważna, tak ważna, że wiele przymierzy mamy w Biblii opisanych i akurat przymierze małżeńskie, jeśli chodzi o przymierza, jest wzorowane na dwóch przymierzach dwustronnych. Pierwsze przymierze to było przymierze Boga z Izraelem, a drugie przymierze to jest przymierze również zawarte z domem Izraela, jest domem Judy, w wyniku którego powstał Kościół. I tym przymierzem oblubienica, czyli baranek, jest związana, oblubieniec, czyli baranek, jest związany z oblubienicą. Dlatego Paweł mówi, że ta relacja, która jest między mężem i żoną, jest tajemnicą wielką, a on odnosi to do Chrystusa i do Kościoła. I przymierze jest rzeczą tak ważną, że to, co my mamy z Panem, to jest przymierze, którego Pan nigdy ze swojej strony nie złamie. Pan Jezus, kiedy rozmawiał z faryzeuszami i oni pytali Go, czy dla każdej przyczyny można się rozwieść, a tam był taki problem związany z interpretacją fragmentu Tory z 5 Mojżeszowej 24:1, to jest osobna sprawa. Pan Jezus powiedział im, jak to interpretować, a następnie mówi, wrócił do sprawy podstawowej. Mówi, od początku tak nie było. Od początku był mężczyzna i kobieta i co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I są różne dziwne teorie na ten temat, szczerze mówiąc. Czasem jest tak, że to przymierze, które jest zawarte, czasem jest traktowane jako sakrament, czyli powiedzmy widzialny znak niewidzialnej łaski. Czyli dzieje się w trakcie tego zawierania małżeństwa coś tak magicznego, że samo się dzieje. Jak to mówią w tamtym kościele ex opere operato, czyli mocą udzielonego sakramentu. Tymczasem ludzie przysięgają sobie, ślubują sobie przed Bogiem pewne rzeczy i nic się magicznie tutaj nie dzieje. Dzieje się to, jeżeli oni, chcą służyć Bogu, jeżeli mają poważne w sercu to, co przysięgają, to tylko mocą Bożą może być tak, że małżeństwo będzie błogosławione, bo tylko On będzie tym trzecim z potrójnego sznuru, który nigdy się nie zerwie. Dlatego jeżeli nie jesteśmy od Niego uzależnieni całkowicie w naszym małżeństwie, to no, małżeństwo będzie po prostu skazane na to, jacy jesteśmy według ciała. Dlatego my cały czas w naszych małżeństwach potrzebujemy zasilenia Bożego. Nie można sobie powiedzieć tak, że ponieważ kiedyś małżeństwo zostało zawarte, to ono z tego samego tego powodu, że zawarliśmy przymierze, będzie szczęśliwe. Ponieważ my cały czas potrzebujemy tej siły, która napędza, tej mocy, która dodaje błogosławieństwa takiemu związku dwojga ludzi. Z jednej strony jest tak, że Pan Jezus nigdy nas nie porzuci, ani nigdy nas nie opuści. Tak jest napisane. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. To jest w ramach tego przymierza, które jest wieczne i które zostało zawarte. I człowiek, jeżeli jest w tym przymierzu, a jest w tym przymierzu przez wiarę, to jest chroniony od potępienia i ma relację z Bogiem. Natomiast jeżeli od Boga odpadnie, a są ostrzeżenia i jest ich dużo w Słowie Bożym na ten temat, żeby nie zatwardzać swojego serca, jeżeli dziś głos Ducha Świętego słyszymy, to wtedy no, nie ma przymierza z człowiekiem, który jest martwy duchowo. Pan Bóg takiego przymierza już nie ma, bo ten człowiek odpadł. I dopóki jesteśmy żywi, dopóki jesteśmy, mamy w sobie życie, światło, żywot wieczny, dlatego właśnie najlepiej jest jak najszybciej pokutować, jeżeli odchodzimy z dróg pańskich. Jak najszybciej wracać do Niego, bo On jest wierny, tam jest napisane. Czytaliśmy pierwszy list Jana dzisiaj, pierwszy rozdział. Bóg jest wierny i oczyści nas od wszelkiej nieprawości ze względu na swoją wierność, którą ma w stosunku do ludu, z którym zawarto przymierze. Nawet więcej jest napisane. Paweł pisze w liście do Tymoteusza, że nawet jeżeli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, bo samego siebie zaprzeć się nie może. I tu jest mowa o naszych upadkach codziennych, w których my nie pozostajemy, upadamy. Nie bywa, że jesteśmy niewierni, ale On pozostaje wierny i będzie walczył o nas, będzie przekonywał, będzie mówił, będzie nam posyłał słowo, będzie posyłał braci, będzie przede wszystkim przez Ducha Świętego nas przekonywał. Wracaj. Wracaj, bo ja Cię umiłowałem i chcę, żebyś zawsze z Tobą być. I Pan Bóg walczy o nas. Jeżeli to jest pewien wzorzec, to znaczy, że my powinniśmy tak samo, w taki sam sposób postępować w stosunku do współmałżonka. Czyli będę o Ciebie walczył. Nigdy Cię nie opuszczę. Dopóki jesteś żywy, dopóki jesteś żywa, to jesteśmy ze sobą związani, dlatego Paweł mówi o małżonkach wierzących, którzy się nawrócili. Tam jest napisane, że mąż jest związany z żoną tak długo, dopóki ona żyje. I to jest postawa, która powinna nam, że tak powiem, przyświecać. Zbyt często jest tak, że wierzący ludzie zaczynają szukać jakichś powodów, jakichś furtek, bo zaczyna się robić niewygodnie, bo zaczyna się robić źle. I już zaczynają myśleć o tym, o czym myśli świat. A świat w tej chwili bardzo często ma tak, że jeżeli się nawet pobierają ludzie, to z tyłu głowy gdzieś tam mają ten wentyl bezpieczeństwa w postaci rozwodu. Dla wierzących ludzi taka opcja nie istnieje. Nie ma jej po prostu. Nigdy nie szukajcie żadnych furtek, żadnych wyjątków Mateuszowych, nic z tych rzeczy. To jest osobna kwestia, ale to nie jest dla nas. Dlatego Paweł w liście do Koryntian wyraźnie w 7 rozdziale mówi to, to, to i to. Wszystko mówi na temat małżeństwa i mówi jasno i wyraźnie, że żona i mąż są złączeni ze sobą do śmierci jednego z nich. Dlatego to przymierze tak powinno być traktowane, dlatego łoże ma być nieskalane, dlatego małżeństwo jest napisane w tym samym wersecie Hebrajczyków, ma być we czci u wszystkich, we czci. Teraz jeżeli małżeństwo ma być we czci, to znaczy, że ono powinno stać wysoko, jeśli chodzi o sposób myślenia tych ludzi w Kościele. I ci, którzy są związani, powinni też wiedzieć, że oni sami mają szanować ten związek, bo to jest związek, który jest przez Boga uświęcony i on może być przez Boga błogosławiony, jeżeli tylko oni będą czerpać błogosławieństwo od Niego samego. On nam w swoim słowie pokazał pewne rzeczy, które dla małżeństwa zadał i cokolwiek byśmy i mówiliśmy dzisiaj, to i tak sprowadza nas do tego, co jest napisane, ale to nie polega na tym, że my przeczytaliśmy to, co jest napisane i ponieważ przeczytaliśmy, to samo zacznie działać. Nie. My wiemy, o co się modlić. W ten sposób to ustalmy. Wiemy, bo Słowo Boże nas kieruje w określonym miejsca. I teraz, jeżeli ja w Słowie Bożym czytam, jaki powinienem być w stosunku do mojej żony, widzę, bo jest to tak jak lustro. Słowo Boże jest jak zwierciadło. I teraz patrzę w to zwierciadło, widzę, jaki nie jestem, to padam na kolana i mówię do Boga, Panie, ja chcę pokutować, przepraszam, jeżeli cośkolwiek mam w stosunku do mojej żony takiego, że powinienem jej wyznać, to jej wyznaję, proszę o przebaczenie. I wracam na ścieżki Pańskie i proszę o moc do wypełniania tego wszystkiego. Akurat my jesteśmy takim małżeństwem, które nawróciło się po 2 latach chodzenia w małżeństwie bez Boga. My byliśmy już, pobraliśmy się w Kościele katolickim, przyjęliśmy sakrament, a po 2 latach okazało się, że sakrament sam z siebie niestety nie działa. Po prostu. Albo Boga nie było, nie było mocy, która to mogłaby podtrzymywać. I powiem wam, że obiecywaliśmy sobie wielkie rzeczy. Kochaliśmy się bardzo, jak tylko ludzie mogą się kochać. Kochamy się teraz jeszcze bardziej i inaczej. Wtedy kochaliśmy się tak, jak ludzie mogą się kochać. Ale to rzadko kiedy wytrzymuje próbę czasu. I wydawało nam się, że będzie cudownie, zresztą każdemu małżeństwu tak się wydaje, że będzie wspaniale. Ale jak zaczęliśmy razem żyć, to zaczęły do głosu dochodzić po prostu nasze cielesne cechy, skłonności, to, cośmy wynieśli z domu i okazało się, że niestety nie jest tak, jak miało być. I po 2 latach naszego małżeństwa Bóg wkroczył, bo się nawróciliśmy oboje, wkroczył z taką mocą, że ja mogę to tylko porównać z tym, jakbym mógł porównać mały silniczek, taki malutki, elektryczny, z reaktorem atomowym, który został włączony do naszego związku. I to działa w taki sposób, że jakby jest coraz mocniejsze. Dlatego jesteśmy dowodem na to i myślę, że jest wiele chrześcijańskich małżeństw takich, które są dowodem na to, że po 27 latach może być lepiej niż po 2. Jeżeli macie takich wśród siebie, to chwała Bogu, mówcie, rozmawiajcie z nimi, korzystajcie z ich doświadczeń. To byłoby wspaniale. 2 rzeczy, o których będziemy mówić teraz, te takie najbardziej takie trudne, o których Paweł mówił. Wracamy do sprawy uległości żon i przywództwa mężów. Bo Paweł powiedział w liście do Efezjan, żeby żony poważały swoich mężów, żeby mężowie miłowali swoje żony. Zacznijmy od uległości. Czym uległość nie jest? Paweł pisze w 1 Koryntian 7:23, żeby nie dać się zniewolić człowiekowi. A w drugim liście do Koryntian 3:17 pisze o tym, że gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Dlatego uległość nie jest niewolnictwem. I jeżeli byśmy wrócili do tej podstawowej analogii z początku nauczania, to musimy pamiętać o tym, że żona jest mężowi równa co do statusu. I tutaj, właśnie w tym miejscu, można powiedzieć, że ten związek jest partnerski. Jesteśmy równi co do statusu przed Bogiem. To jest nasze partnerstwo. Ale co do funkcji nie jesteśmy, bo funkcje nie oznaczają nierówności przed Bogiem. Mamy po prostu różne te funkcje. Jesteśmy dopełnieniem jedni drugich, to znaczy małżeństwo jest dopełnieniem siebie nawzajem. I Bóg wyposażył w akcie stworzenia mężczyznę w pewne cechy, które go predysponują jako przywódcę, a kobietę wyposażył w takie cechy, które ją predysponują jako pomoc. Nie da się zmienić tego, co Bóg zrobił, mimo że świat usilnie to chce zrobić. Oczywiście stawia na głowie wszystko, co dotyczy małżeństwa, rodziny, i to w tej chwili jest coraz bardziej widoczne. Także jest napisane, że kiedy Pan będzie przychodził, to będzie jak za dni Noego. I właściwie można powiedzieć, że jest bardzo podobnie już teraz. Dlatego, że ludzie już tak zdążyli się zbuntować przeciwko Bogu, że sąd jest nieuchronny. Uległość nie jest niewolnictwem. Druga sprawa, uległość nie jest zgodą na grzech. W Dziejach Apostolskich 4:19 jest napisane, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I o ile mąż rzeczywiście jest głową swojej żony, o tyle nie ma prawa żądać od swojej żony niczego, co byłoby grzechem. Następna rzecz. Uległość nie jest biernością ani rezygnacją. Gdybyśmy przeczytali sobie 31 rozdział przypowieści Salomona, tam jest napisane o kobiecie, która jest bardzo zajęta, która prowadzi dom, która prowadzi rozległe interesy, która dba o swoich domowników, której mąż ufa. To nie jest ktoś, kto wygląda jak to, co w naszych mediach na przykład określa się jako kura domowa. Bo to niestety tak jest. Kobiety, które nawet chcą być w domu, odczuwają, że ich powołaniem jest to, żeby być w domu, mają w tym jakąś radość, to określa się takimi przymiotnikami, żeby im to obrzydzić. Ale to nie jest biegłość, bierność i rezygnacja. Dlatego, że może być tak, że żona jest w domu, może być również tak, że będzie pracować, co niestety w większości przypadków jest konieczne. Ale to, że ona pracuje, nie oznacza, że w związku z tym ma władzę. To znaczy, ja przynoszę pieniądze, ja mam władzę. To jest coś, co nie może funkcjonować wśród wierzących ludzi. I bywało tak, że ja miałem dłuższy czas bezrobocia, moja żona pracowała, to ona przynosiła do domu pieniądze. Ale nigdy, na szczęście, Bogu dzięki, nigdy tak nie było, żeby ona w związku z tym nawet sugerowała, że ona będzie głową, bo ona przynosi pieniądze. To działa wśród pogan w świecie i doprowadza ich do ruiny zresztą. Następnie uległość nie jest wypełnieniem zakonu, dlatego że w Efezjan 5:22 jest napisane, że żony powinny być uległe mężom swoim jak Panu. Jak Panu? To znaczy, dlatego, że chcą, a nie dlatego, że muszą. Uległość nie jest również dyplomacją, to znaczy nie po to jesteście uległe swoim mężom, żeby coś uzyskać. Bo mamy być szczerzy w miłości i należy sobie jasno powiedzieć, że istnieje pewna funkcja, istnieje pewien układ, który został stworzony przez Pana Boga i nie można tego układu jakoś pominąć, zamknąć na niego oczy, zaprzeczyć mu, żeby było milej i żeby było bardziej politycznie poprawnie. To jest właśnie odwrócenie się od świata, odcięcie się od świata, to jest brak politycznej poprawności również w takich sprawach. Dlatego, że uległość to jest podporządkowanie. I łatwo jest o uległość wtedy, kiedy się z kimś zgadzamy. Nie mylmy jednego z drugim. Jeżeli się z kimś zgadzamy, to jest po prostu jednomyślność. I niestety bardzo często się zdarza tak, że żona, nawet jeżeli chce być uległa, bo mówi, że jest, to jest uległa do momentu, w którym ma inne zdanie od męża. Wtedy zaczyna się problem. Ale uległość jest wtedy, kiedy mam inne zdanie, ale dobrowolnie ulegam. Czyli krótko mówiąc, postępuję według czyjejś woli. I tu jest punkt krytyczny. Po pierwsze, trzeba uznać władzę męża, albo no, trzeba, jeżeli to wszystko ma działać, to trzeba to zrobić. Tylko pytanie, czy żona jest na to gotowa? Bo to pociąga za sobą konsekwencje. Trzeba to zrobić przed Panem, przed Bogiem. Uświadomić sobie, że istnieje coś takiego jak władza męża. I wbrew temu, co mówi świat, że istnieje coś takiego jak to, że Bóg dał mu tą władzę. On nie musi sobie na to zapracować. To jest nadane. To, jak on będzie tą władzę wypełniał, to jest osobna sprawa i Pan Bóg mówi do niego o tym osobno i osobiście. Więc nie można przyjść do męża i powiedzieć: słuchaj, będę ci uległa pod warunkiem, że ty będziesz doskonały. To zamyka sprawę. To jest sprawa między żoną a Panem Bogiem. Czyli tak, uznanie władzy męża, to jest raz. Czy w przypadku, kiedy jest różnica zdań, jesteś gotowa postąpić według woli męża? Jedno i drugie wymaga decyzji wiary przed Bogiem. To jest naprawdę poważne postanowienie. Czy ja będę tego chciała, czy ja będę postanowię w ten sposób? Czyli krótko mówiąc, żono, czy uznajesz Boży porządek? Bez oglądania się na to, czy ty masz męża, który aktualnie już włożył spodnie, czy nie włożył spodni, czy jest człowiekiem przywódcą, czy jest bierny. Nie. Czy naprawdę uznajesz Boży porządek? Bo od tego wszystko się zaczyna. Jeżeli tak, to trzeba będzie załatwić sprawę z Panem. Jeżeli nie uznawałaś do tej pory, to trzeba po prostu pokutować i poprosić Go o łaskę do tego, żeby teraz móc wprowadzać to w życie. Czyli swoją uległość przy założeniu, że jesteś równa swojemu mężowi. Tej decyzji nie podejmuje się dla męża, tylko podejmuje się ją dla Pana. Natomiast w Rzymian 8:28 jest napisane, że Bóg współdziała ku dobremu ze wszystkimi, którzy Go miłują. To znaczy, że w tym też. Czyli Bóg jest w stanie współdziałać i chce współdziałać ku dobremu z żonami, które z miłości do Boga chcą być uległe swoim mężom. Dlatego jeżeli ulegasz swojemu mężowi, to patrz na Pana, a nie na męża. Bo to z nim masz taką, od niego jest takie przykazanie. To już nawet nie jest umowa, to jest przykazanie. I w Efezjan 5:24 jest napisane dokładnie tak, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak żony mężom. Jak Kościół podlega Chrystusowi w takim razie? Po pierwsze, Kościół podlega Chrystusowi w Duchu Świętym. I nie da się, bez mocy Ducha Świętego, nie da się tej uległości z siebie wykrzesać. To jest cały czas całkowita zależność od tego, co Pan chce zrobić w sercach żon. Druga sprawa, to jest uleganie Panu, bo Kościół ulega Panu Jezusowi w wolności. Bo gdzie Duch Pański, tam jest wolność. Czyli Pan Jezus nie zmusił mnie do tego, żebym ja mu był uległy. Ja to zrobiłem. Ja to chcę zrobić. Ja chcę mu ulegać cały czas. Każdy z nas chce. Ulega, bo chce. Nie ulega, bo musi. Następna sprawa to jest czystość serca. Jeżeli trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, bo tak bywa, że grzechy w ogóle trzeba nazwać po imieniu. Jeżeli jestem zbuntowana, to po prostu wyznam to Bogu. Nazwę po imieniu. Tak, jestem zbuntowana. Tak, widziałam to w domu, widziałam moją matkę dominującą, zbuntowaną, patrzyłam się, to wszystko jest wyniesione, ale ja tego nie chcę, odrzucam. To się często zdarza, to trzeba odwrócić się od tego i zwrócić się ku Bogu. W Filipian 2:12-13 jest takie słowo, które mówi, że mamy w bojaźni sprawować nasze zbawienie, dlatego, że Bóg daje nam chcenie i wykonanie. To jest niezwykłe, bo Bóg daje chcenie ludziom wierzącym przez Ducha Świętego. Bóg daje moc do wykonania tego, co zamierza. A nam pozostawia wolę naszą, która jest w środku. Jest pytanie, czy my będziemy chcieli wypełniać wolę Bożą i w związku z tym uzyskamy moc do wykonania tej woli, czy na przykład będziemy uparcie się sprzeciwiać i sami sobie robimy krzywdę. Ale jest chęć, jest słowo, które mówi wyraźnie, co ma być i jest moc do wykonania. I korzystanie z tej mocy oczywiście jest warunkiem skutecznego wykonania. To jest jasne. Więc to nie może być tak, że i nie będzie prawdopodobnie tak, że ktoś sobie postanowi, od dzisiaj będę uległa na przykład, nie? I będę, nie? Bóg daje moc. I teraz druga strona medalu, to znaczy mężowie. Mówiliśmy o tym, jak żona, dlaczego i w jaki sposób powinna być uległa. Ale w tym samym fragmencie jest napisane, że Chrystus jest oblubieńcem i oblubieniec sprawia, że oblubienica jest mu uległa. I w jaki sposób on to robi? Raz, że oblubienica czuje się bezpieczna. Czyli on nie nadużyje swojej władzy. I to jest jeden z podstawowych elementów, kiedy żona boi się być uległa, bo boi się tego, że mąż nadużyje tej uległości. I zawsze jest mnóstwo pytań na ten temat. A co będzie, kiedy on to? A co będzie, kiedy on tamto? Jeżeli będzie chciał rzeczy niezgodnych z wolą Bożą, to można powiedzieć nie. Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Ale najczęściej jest tak, że pytań jest tyle, nie dlatego, że się nie da, tylko dlatego, że tak naprawdę to ja nie chcę. I będę szukać wymówek. To jest problem podstawowy. Ze strony mężów powinno być poczucie bezpieczeństwa, żeby żona chciała być uległa. To jest nasze zadanie. My mamy ze swojej strony robić tak, żeby żona chciała być uległa. My nie możemy, nie wolno nam jej instrumentalnie traktować, nie wolno nam wykorzystywać tej naszej władzy ponad to, co jest napisane w Słowie Bożym, bo to wszystko, ten cały układ między uległością a przywództwem albo się będzie odbywał w zaufaniu, albo nie. I jeżeli tak jest, że z tą uległością są problemy, No to są z dwóch stron. Do tego po prostu trzeba dojść. Każde z małżonków powinno dochodzić do tego od swojej strony przed Panem. Jeżeli tej uległości nie ma, to co mąż powinien robić? Po pierwsze, modlić się o żonę, okazując jej szacunek. Nie wymagać tego od niej. Broń Boże, nie można tak, żeby przychodzić, pokazywać sobie nawzajem wersety i mówić, słuchaj, ty masz mi być uległa, bo tak tu jest napisane. A żona przychodzi do męża i mówi, ty masz być przywódcą, bo tak jest napisane. I tak możemy do końca życia siebie nawzajem przerzucać wersetami, które są skierowane nie do nas, tylko do drugiej strony. A tymczasem każde z nich powinno sobie siąść przed Panem i powiedzieć, Panie, tu jest napisane, ja, mąż, mam miłować moją żonę, pomóż mi. A żona powinna sobie siąść przed Panem i powiedzieć, Panie, ja chcę być uległa, pomóż mi. Wtedy zacznie to funkcjonować. Jeżeli jest problem tego typu, oczywiście zakładam, że my, mężowie, bo jeżeli jest właśnie takie koło, które się zamyka, czyli nie będę ci uległa, dopóki ty nie będziesz moim przywódcą. Nie będę twoim przywódcą, dopóki ty nie będziesz mi uległa. No i koniec. I wtedy jesteśmy właściwie w kółku zamkniętym. Jeżeli ktoś ma to kółko przerwać, a jest do tego w jakikolwiek sposób predysponowany w akcie stworzenia, to raczej mąż niż żona. Dlatego, że my, mężowie, nie jesteśmy aż tak uzależnieni od emocji. Więc jeżeli już ktoś ma to przerwać, to my. I dlatego, jeżeli dobrze jest, jeżeli my zatroszczymy się o to, żeby żony zobaczyły, że warto, że się nie ma co bać. Dlatego świadectwo jest takie ważne. Świadectwo, żeby one zobaczyły, że warto i że są zachęcone naszą postawą i słowem po to, do tego, żeby pójść za nami. Czyli jeżeli mężu chcesz, żeby żona była ci uległa, to bądź wiarygodny, bo wtedy naprawdę ona chętnie się schroni u twojego boku. Bądź kochający, czyli czuły, troskliwy, pełen szacunku. Przyjaźnij się z żoną, rozmawiaj z nią, otwarcie i spróbuj rozumieć jej ograniczenia i możliwości, bo Piotr pisze, że to jest rodzaj słabszy. Dlatego mamy się z wyrozumiałością odnosić, bo to jest słabszy rodzaj niewieści. Nikt w Biblii nie nakazał, nie dał takiego przykazania, żeby komuś ufać. Nie ma takiego przykazania, żeby na przykład żona musiała ufać swojemu mężowi z definicji. Zaufanie się tworzy z czasem. I oczywiście od czegoś trzeba zacząć, dlatego pewien kredyt musi zaistnieć. Ale no, jest taki moment, kiedy wracamy do podstaw i mówimy, dobrze, Panie, chcemy zacząć. I teraz każde z nas patrzy na to, co ono powinno zrobić i idziemy przed Pana i się modlimy. Jeżeli tak jest, jeżeli tak będzie, że my, mężowie, staniemy przed Bogiem do takiej modlitwy, zrozumiemy, że do tej pory zrobiliśmy to zupełnie, najczęściej bardzo odwrotnie niż miało być i naprawdę dostaniemy od Boga taką łaskę, żebyśmy mogli być właśnie wiarygodni, kochający, przyjaźniący się z naszymi żonami, rozumiejący te ograniczenia, to będzie to zaskoczy, jak to się mówi. To może wtedy zaskoczyć. Bo żony nie będą się bały tego, żeby nam oddać przywództwo. No i oczywiście, jak to w naszym kraju pięknym jest, najczęściej jest tak, że żona musi włożyć spodnie, jak to się mówi, prawda? Bo mąż jest bierny. No i tu dla nas jest poważna rzecz. To znaczy podstawowa cecha przywódcy to jest inicjatywa. Nie da się inaczej. To jest rzecz, która, jeżeli już mówimy, że jesteśmy głową, bo Bóg nam dał takie nie tylko, powiedzmy, taki przywilej, ale to jest przede wszystkim zadanie bycia głową. No to ubieramy spodnie i my jesteśmy pełni, znaczy pełni, wykazujemy inicjatywę. To może być trudne na początku, ale słowo do żon, spróbujcie to mężom ułatwić. Świat się nie zawali, jeżeli coś nie zostanie zrobione. Jeżeli wy się wycofacie, bo na przykład stwierdzicie, dobrze, dam mu się wykazać, niech zacznie, a ja poczekam. Najczęściej się te rzeczy nie zawalają. Czasem będzie trzeba właśnie powściągnąć się troszeczkę, nie mówić za dużo. Może będzie trudno na początku, ale warto będzie. My niestety jesteśmy wychowani przez kobiety od małego. Trzeba to wziąć pod uwagę. Zauważcie, co się dzieje. W przedszkolu mamy przedszkolanki. W szkole, w klasie podstawowej mamy panie nauczycielki. W szkole, w gimnazjum mamy większość pań nauczycielek. W liceum mamy większość pań nauczycielek. A potem jest już za późno. W domu mamy ojca wychowanego przez przedszkolanki i nauczycielki, który najczęściej jest bierny i woli się schować za gazetą. I najczęściej mamy matkę, która musiała włożyć spodnie. I tak szczerze mówiąc, jej to do końca nie pasuje, ale musiała, bo no po prostu inaczej się wszystko zawali. Więc tą barierę po prostu trzeba będzie przełamać i Bóg chce do tego się przyznać. Żeby dać pole do popisu mężowi, a on niech się o to modli i niech żona troszeczkę mu pozwoli podziałać. Tam w tym fragmencie, do którego cały czas wracamy, czyli model relacji Chrystus-Kościół i przyrównanie tego do małżeństwa, tam jest napisane, że Chrystus wydał samego siebie. To jest niezwykłe słowo, dlatego że ono, jeśli chodzi o relacje między mężem a żoną, pokazuje inicjatywę męża w takim wydawaniu siebie samego, w ukrzyżowaniu swojej starej natury. Wydaj samego siebie, bądź poświęć się, bo to jest, miłość to jest coś, co jest zdolne do poświęceń. My widzimy na świecie, że ludzie nazywają miłością coś, co de facto jest pożądliwością. Ale prawdziwa miłość to jest ta miłość, która poszła na krzyż. Bo tak nas umiłował. I on pierwszy nas umiłował. No to jeżeli on pierwszy nas umiłował i tak nas umiłował i wydał samego siebie, no to co mi pozostaje jako mężowi? Umiłować, wydać siebie, ukrzyżować i objąć przywództwo. Właśnie tak. Następnie jest napisane w tym samym fragmencie, że Chrystus uświęcił Kościół. No więc jest pytanie takie, czy my jesteśmy czynnikiem uświęcającym żonę? Czy my z nią rozmawiamy na tematy duchowe? Czy się modlimy? Czy Słowo Boże razem rozważamy? Czy jesteśmy czynnikiem oddzielającym od świata, czy raczej czynnikiem wciągającym w świat? Kto ma telewizor, ten, kto ma, nie telewizor, kto ma, jak to się mówi, pilot, ten ma władzę, tak? Kto pierwszy telewizor włącza? Po co? Na jak długo? Czy w ogóle macie jeszcze telewizory w domach? To dobrze, wspaniale, chwała Bogu. No właśnie. Pytanie, co z nim robimy, nie? Co z nim robimy? Tak czy inaczej, bądźmy czynnikiem oddzielającym naszą żonę od świata. Dalej to, co mówiliśmy. Chrystus zanurzył Kościół w Słowie. Jest napisane o obmyciu. I dobrze jest, jeżeli mąż stanie się nauczycielem Słowa. To może być trudne w sytuacji, kiedy na przykład on się później nawróci, oczywiście. Ale Bóg może dać też mężowi mocny wzrost w tej sprawie. No i wreszcie jest coś takiego, że po autorytet, który przychodzi z góry, trzeba się schylić. Czyli po prostu, jeżeli ktoś się uniży przed Bogiem, to Bóg go wywyższy czasu swego. I z jednej strony ja mam świadomość tego, że jest nam to dane, a z drugiej strony jednak trzeba nie arogancko brać, tylko patrzeć na to, w jaki sposób Pan Jezus wziął swój autorytet. Co On zrobił, żeby później został wywyższony. On się uniżył aż do końca. I wtedy to spowodowało, że On później, Jego imię jest ponad wszelkie imię i został wywyższony. Więc 1 Koryntian 11:3 na koniec jeszcze, to jest taki fragment, w którym jest napisane, że głową męża jest Chrystus, a głową żony jest mąż. I jeżeli nasze żony zobaczą, że głową naszą jest Pan, rzeczywiście, to łatwiej będzie wtedy uznać, bo one to powinny zrobić, ale im będzie łatwiej uznać, że my jesteśmy ich głową. Jeszcze raz podkreślam. To jest prawda, że istnieją pewne role przypisane nam przez Boga i jest prawdą, że to są pewne przykazania, które nam są dane. Ale albo będziemy sobie nawzajem utrudniać wypełnianie tych przykazań, albo będziemy sobie ułatwiać. Jeżeli sobie ułatwimy, robiąc dokładnie to, co do nas należy, a nie to, co do drugiej strony należy, to wtedy będzie dobrze. Dwie ostatnie rzeczy. Przywódca, który jest mądry, ma doradcę albo wielu doradców. Nawet jest napisane w Słowie Bożym, gdzie jest wielu doradców, tam jest zwycięstwo. I istnieje coś takiego jak przywilej jednomyślności, który jest dany małżeństwu wierzących ludzi. Mamy naprawdę, często z tego korzystamy, bo to jest wspaniała rzecz, kiedy oboje mamy Ducha Świętego i w sprawach najważniejszych chcemy, staramy się być jednomyślni. Ja o tym wiem i dlatego na przykład w sprawach, które są najważniejsze dla naszego domu, zasięgam opinii mojej żony, patrzę się, czy jesteśmy jednej myśli i dopiero wtedy, kiedy nie jesteśmy jednej myśli, wtedy ja podejmuję decyzję. Ale dobrze jest, jeżeli razem się modlimy i razem mamy przekonanie co do kierunku. To nie jest konieczność, to jest mądrość. Bo taka jednomyślność jest ważna i potrzebna. Więc nasza pozycja głowy, to, że jesteśmy przywódcą, to nie znaczy, że jesteśmy autorytarnym przywódcą, to nie znaczy, że my musimy wszelkie decyzje podejmować sami, bo mądry przywódca korzysta z mądrej rady. Natomiast dla żon ostatnia uwaga, jeżeli to zacznie działać już, albo zaczniecie się przymierzać do tego, to trzeba zwrócić uwagę na taką rzecz, że istnieje problem z jednej strony odpowiedzialności, a z drugiej strony marginesu błędu. Czyli żaden z nas nie jest Panem Jezusem. Żaden z nas nie jest doskonały i żaden z nas nie będzie podejmował decyzji, które będą perfekcyjne, doskonałe i bezbłędne zawsze. I musicie nam zostawić pod tym względem pewien margines błędu, a my powinniśmy w tym czuć się wolni, żeby postępować odpowiedzialnie. Czyli nie powinien mąż mieć cały czas nad sobą takiego bata ze strony żony, że jeżeli on nie będzie doskonały decyzji podejmował, to ona wymówi mu posłuszeństwo. Tak nie może być. Musi istnieć pewien kredyt. Jeżeli jest problem związany z takimi sprawami, to bardzo dobrze jest wtedy pójść do braci, żeby porozmawiali z mężem. Bo bywają takie sytuacje. I to jest zdrowe, to jest dobre. Nie robić za przeproszeniem awantury, nie wykrzykiwać, wymawiać i tak dalej, i tak dalej. Tylko pójść do braci, żeby pouczyli męża. To jest lepsze niż robienie właśnie takich tak zwanych ciosanie tak zwanych kołków na głowie.